karetka do Wołomina wysyłana przez dyspozytornię w Siedlcach.
To nieracjonalne i niebezpieczne. Kto tak przekonuje, posłuchajcie, a wcześniej zobaczcie na mapie, czy wszystko się zgadza.
30 milionów euro pomocy dla polskich rolników.
Potwierdziła Komisja Europejska i zapowiada kolejny pakiet wsparcia tych, którzy muszą mierzyć się z konsekwencjami pojawienia na unijnym rynku dużej ilości produktów z Ukrainy, nie tylko zboża.
Gościem porannej rozmowy w RMF FM dzisiaj jest Maciej Gdula.
To nieracjonalne i niebezpieczne pogłębi tylko chaos. To jest działanie mechaniczne. Tak marszałek Mazowsza, radni województwa i dyrekcja stacji pogotowia w Warszawie komentują plany mazowieckiego wojewody.
Jak mówiliśmy już w faktach, trzy podwarszawskie powiaty, Otwock, Legionowo i Wołomin, miałyby podlegać pod dyspozytornię w Siedlcach, a nie w Warszawie.
W faktach ponownie o poranku Mariusz Piekarski.
Witam, dzień dobry.
Mariusz, wystarczy sprawdzić na mapie odległość między Otwockiem
80.
czy Legionowem a Warszawą, no a potem porównać to z odległością dzielącą te miejscowości z Siedlcami. Od kiedy planowane są te zmiany?
Od stycznia przyszłego roku, ale wojewoda i służby wojewody milczą w tej sprawie i nie wyjaśniają, po co ta zmiana. A według dyrektora warszawskiego pogotowia doktora Karola Bielskiego spowoduje to rozerwanie dobrze funkcjonującego organizmu, bo o wysłaniu karetki do pacjenta na przykład w Legionowie, który potem zazwyczaj trafia i tak do szpitala w Warszawie, zdecyduje dyspozytor w Siedlcach.
Zajmowanie się Legionowym, nie znając w ogóle uwarunkowań miejscowych ludziom, którzy są w Siedlcach, no jest absurdalne po prostu.
A do tego może potrwać dłużej, bo ile czas realizacji wezwania w Warszawie to 4 minuty, to w Siedlcach 6. Dyspozytorzy z Siedlec powinni też wysyłać karetki najpierw ze swojego obszaru realizacji, choć bliżej mogą być te z Warszawy.
Dojazd najbliższego zespołu z Garbolina, za przeproszeniem, do Wiązownej, no to dużo dłużej zajmie niż przejazd tego ambulansu z dzielnicy Baber czy z Rembertowa.
Władze Mazowsza podejrzewają, że chodzi o okrojenie stołecznej stacji pogotowia i o oszczędności. Warszawa, Mariusz Piekarski.
Komisja Europejska potwierdza pakiet pomocowy w wysokości 56 milionów euro na rzecz wsparcia rolników, którzy muszą mierzyć się z konsekwencjami pojawienia się na unijnym rynku dużej ilości towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. On został zaaprobowany przez wszystkie państwa członkowskie i środki mogą być uruchomione.
30 milionów euro to pomoc dla rolników z Polski. Kiedy otrzymają pieniądze? O tym teraz w faktach Katarzyna Szymańska-Borginą.
Pieniądze z pierwszego pakietu, czyli te 30 milionów euro, może popłynąć już w ciągu kilku najbliższych tygodni. Natomiast Unia Europejska musi jeszcze podjąć decyzję w sprawie drugiego pakietu w wysokości 75 milionów euro, który jest przeznaczony dla 5 krajów, w tym dla Polski. W tej sprawie rozpoczęto dopiero rozmowy, ale z pewnością, ponieważ Polska najbardziej ucierpiała na tym nadmiernym imporcie ziarna z Ukrainy, znowu otrzyma najwięcej pieniędzy na wsparcie. Nieoficjalnie mówi się, że może to być kolejne 30 milionów euro. Natomiast sprawa uruchomienia klauzuli bezpieczeństwa, czyli częściowe przywrócenie ceł na niektóre artykuły rolne z Ukrainy, to kwestia miesięcy. Najpierw trzeba wyliczyć straty i przekonać Komisję Europejską, następnie kraje członkowskie, z których niektóre twierdzą, że będzie to sprzeczne z zasadą solidarności wobec Ukrainy.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Robert Mazurek, jego poranny gość, witamy.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Maciej Gdula, poseł Lewicy.
Ale dzień dobry.
Przede wszystkim chyba profesor socjologii jest moim gościem. Panie profesorze, wczoraj wieczorem zmarł profesor socjologii Paweł Śpiewak.
No to jest bardzo smutna wiadomość. Ja Pawła dobrze znałem, można powiedzieć, z pracy na Karowej. I to był bardzo mądry człowiek, bardzo dobry słuchacz, a niewielu jest ludzi, którzy dzisiaj słuchają. Więcej osób chce mówić, a on świetnie słuchał, był bardzo wrażliwy. No i był jednak bardzo młody. No wszyscy oczekiwali, że będzie długo żył, pisał, słuchał, mówił. Niestety tak nie będzie.
Stało się inaczej. Paweł Śpiewak, jego też przyjaźniłem się z człowiekiem bardzo dobrym i oprócz tego, że niesłychanie mądrym, to bardzo dobrym. No odchodzą tacy ludzie i pamiętajmy o nim. To chyba wszystko, co możemy teraz zrobić, prawda?
Czytajmy jego książki też, które zostały. Świetne teksty. Rzeczywiście, no pamiętajmy.
Paweł Śpiewak miał też okres romansu politycznego. O polityce porozmawiamy, jeśli pan pozwoli. Panie pośle teraz, już nie profesorze, czy 700 plus jest naprawdę dużo lepsze niż 500 plus? Są pomysły, by PiS podniósł tam, zwaloryzował to świadczenie.
No, to jest pytanie zawsze, jak wydawać środki publiczne. Jeżeli jest tak, że nauczyciele nie dostają wystarczających podwyżek od dawna, to jest pytanie, czy rzeczywiście waloryzować 500+, czy zapłacić ludziom, którzy się zajmują dziećmi, uczą te dzieci. No, nie można robić
tego. A co tak, by pan zrobił?
Gdyby to ode mnie zależało i gdyby było taki trade-off, tak?
Albo-albo.
Albo 500+ waloryzujemy, albo płacimy nauczycielom, to ja bym wybrał płacenie nauczycielom. No, okay. Coraz więcej ludzi wysyła dzieci do prywatnych szkół, bo nie dostaje dobrej publicznej edukacji.
To znaczy coraz więcej tych, których stać oczywiście na to, to no, dodajmy.
Ale
to
wzrost o 80% w ostatnich latach.
Panie profesorze, PiS tworzy margines społeczny, rozdając pieniądze, dając 500+ i inne świadczenia?
Nie.
Taką sugestię wczoraj popełnił był Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej. On powiedział, że to jest rozdawnictwo, to co oni dają, to są mądre inwestycje społeczne, a PiS tworzy po prostu margines społeczny.
No nie, ja się z tym nie zgadzam. Ja od dawna, jeszcze zanim byłem politykiem, broniłem 500+, bo to jest dobre rozwiązanie. Rodziny potrzebują wsparcia, wychowanie dzieci kosztuje i nawet jeżeli to nie przyniosło takich efektów, jakie oczekiwaliśmy, to znaczy nie wzrosła dzietność, no to jednak to jest dobre rozwiązanie, rzeczywiście wsparcie dla rodziców w takim to codziennym funkcjonowaniu, dlatego nie podzielam tego stanowiska.
A skoro bronił pan 500+, to czy będzie pan również entuzjastycznie bronił babciowego pomysłu Donalda Tuska, by dawać pieniądze kobietom, które zrezygnują z urlopu wychowawczego i pójdą do pracy?
No to jest dobry temat rzeczywiście do dyskusji, bo też się wiąże z tym pytaniem pierwszym, czy waloryzować 500+. No, jest tak, że jeżeli zapłacimy babciowe, które, no nie wiem, na szybko to liczyłem, przyznaję, nie robiłem jakichś wielkich obliczeń, ale to od 5 do 8 miliardów
to
rocznie.
To zależy, ile osób zdecyduje się przejść, prawda?
No, ale ale rozumiem, że wszystkie matki, które po urlopie wychowawczym idą do pracy, to muszą to dostać, znaczy to nie tylko ci, te, które zrezygnują.
Można brać tak zwany 3-letni urlop wychowawczy, wie pan.
No, Tak, no to jeszcze ta opcja. Ale myślę o tych, które rzeczywiście wrócą.
Po urlopie macierzyńskim, tak.
Więc 5-8 miliardów. I jeżeli byśmy to przeznaczyli na przykład na rozwój żłobków, no to...
I znowu, to dobrze, to jest znowu pytanie. To co pan proponuje, babciowe czy rozwój żłobków?
Ja przyznam, że wolę rozwój żłobków, bo wolę, żeby powstała infrastruktura na lata, a nie program, który na przykład ktoś później zlikwiduje. Infrastruktura powstanie, powstaną miejsca pracy, dzieci będą miały dobrą, profesjonalną opiekę, bo też jest ta kwestia, no babciowe, no też ta nazwa, znaczy to babcia to musi się zajmować wnuczkami. No, znam kilka babci, które dla których to nie jest,
jest
to pierwsza opcja.
Powiem tak, gdyby tak PiS nazwał swój program, to wrzask by się podniósł, że to jest seksistowskie i w ogóle urągające nowoczesnym rozwiązaniom.
No właśnie, no czasy się zmieniają, też babcie są inne niż kiedyś.
To prawda,
i dajmy im też żyć.
To prawda. Popieramy wszystkie babcie, które jeżdżą na wycieczki, a niekoniecznie siedzą przy... Nie wyłącznie, o tak, siedzą przy nogach. Dobrze, profesor Maciej Gdula jest moim gościem. Panie profesorze, profesor, poseł Lewicy jest moim gościem. Panie profesorze, panie pośle, dlaczego Lewica popiera zakaz rejestrowania samochodów spalinowych od 2035 roku?
Może zacznę od tego, że rząd, jeżeli uważa, że to jest tak tragiczny program, tak tragiczne rozwiązanie, to dlaczego nie był w stanie go zablokować w Radzie Unii Europejskiej?
A teraz pytanie, dlaczego Lewica to popiera?
Dlaczego nie uważamy, że to jest straszny zakaz?
Nie, inaczej. Wy nie tylko nie uważacie, że to jest straszny zakaz, wy to poparliście. To powiem od razu, o co chodzi, proszę państwa. 14 lutego było drugie, ostateczne już głosowanie w tej sprawie w Parlamencie Europejskim i za zakazem rejestrowania samochodów spalinowych głosował Robert Biedroń, Marek Belka, głosował premier Cimoszewicz, Leszek Miller głosował, wszyscy, cała lewica, całutka lewica, łącznie z Sylwią Spurek, która weszła do Europarlamentu z listy pańskiej partii, czyli Wiosny, a teraz jest Zielona.
Tak, chociaż to głosowanie ostatnie, które było na Radzie Unii Europejskiej.
To ostatnie, ale mówimy o głosowaniu w Parlamencie.
Ale jasne, nie będę kręcił od razu. Przejdźmy do rzeczy.
Dlaczego lewica to poparła?
trzeba odchodzić od tych źródeł emisji, które są duże. Transport to jest duże źródło emisji, to jest 20%. W tych 20% 70% to emisje z samochodów spalinowych indywidualnych.
Skoro pan tak mówi, z emisji samochodów spalinowych indywidualnych, pan akurat jest świetnym przykładem. Ma pan dwa SUV-y. Jak najbardziej spalinowe, jak najbardziej indywidualne, jak najbardziej duże. Silniki 2 czy 3 litrowe, przepraszam, tak z ciekawości spytam.
Jednego nie zaliczyłbym jako SUV-a, jest to po prostu kombi.
To jest crossover, panie pośle.
Ale też i on jest, przyjechałem rowerem, panie redaktorze,
to prawda,
tutaj.
On jest głównie traktowany jako SUV. Ma pan, proszę pana, ja panu przypomnę, bo może pan, pan tego nie pamięta, Subaru Outback, to jest ten crossover, no i Volvo XC90,
tak,
to największy.
Ale dobrze, że pan zapytał o to Subaru, to jest pytanie o to, jak długa jest żywotność samochodów. Moje Subaru ma 18 lat.
Ale
jeżeli by było kupione
jest całkiem nowe
w 1934 roku, to znaczy, że jeździłoby mniej więcej do 2050.
Pod warunkiem, panie pośle, że miałby pan gdzie to Subaru na przykład zatankować.
To prawda. I teraz, jakby...
Nie, bo pan powiedział, że Lewica wspiera to. To wróćmy może do polityki, a nie do pańskiej, do pańskich zamiłowań motoryzacyjnych. Bo ja nie mam nic przeciwko temu, że pan miał porządne samochody. Tylko pytanie brzmi, dlaczego naprawdę chcemy zmusić ludzi do tego, a nie skłonić?
Tak, to jest dobre pytanie. Czy to jest zmuszanie ludzi, czy to jest zmuszanie koncernów?
No to jest
żeby
zmuszanie
szukali...
ludzi, byśmy nie mogli.
Nie. No panie nie, pośle. To się nie zgadzam.
Panie pośle, przepraszam. To jest telefon komórkowy. Kiedyś miałem wyłącznie stacjonarny i nikt mi nie zakazał trzymania w domu stacjonarnego. Ja sobie oprócz stacjonarnego kupiłem komórkowy, a później zrezygnowałem nawet ze stacjonarnego. Tak działa mój wybór. Wybieram to, co wygodniejsze. A wy chcecie mi narzucić to, że muszę jeździć. Ja bym bardzo chciał jeździć, proszę pana, samochodem elektrycznym. Wie pan, ile kosztują samochody elektryczne? Bo ja sprawdziłem przed programem. Najtańsze są powyżej 100 tysięcy. Znalazłem, proszę państwa, to jest dla państwa oferta i to będzie ostatnie, co powiemy teraz w tej części rozmowy. Proszę państwa, jeden z portali polecę wam. 10 aut poniżej 150 tysięcy okazja, krzyczy portal.
I teraz rzeczywiście...
Czyli jak macie wolne 150 tysięcy, to możecie sobie państwo kupić samochód szybciutko.
I teraz rzeczywiście jest tak, że jeżeli nie będzie tanich alternatyw wobec samochodów spalinowych, jeżeli nie będzie transportu publicznego, to ludzie sami wywalą te regulacje w powietrze.
Głosowaliście za tym, bo was na to stać.
Nie, nie. Nie. I powiem tak, teraz zrobię deklarację na rok 2035. Jeżeli nie będzie tanich alternatyw, to sam założę żółtą kamizelkę i pójdę protestować.
RMF24, interia.pl, poseł Maciej Gdula jeszcze bez żółtej kamizelki będzie z nami.
Poranna rozmowa przeniosła się do sieci. Radiowe Fakty wracają o 8.30.
W nich m.in. pytania i odpowiedź w sprawie piątej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi.
A w sporcie ostatnie loty sezonu skoków narciarskich w Planicy.
I wracająca już dziś na boiska Ekstraklasa. Zapraszamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.